Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosachowicz, a za szybką na Cekwańskiego domu radia w Paryżu, za szybką studia, realizujący audycję Andrea Kunowa i Thibault. Mamy dzisiaj sobotę, 4 kwietnia, po dzienniku słyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, pióro Agnieszki Kumor, potem przygotowany przeze mnie magazyn Europa Widziana z Paryża, magazyn turystyczny Sylwii Gibbs oraz paryską kronikę muzyczną Piotra Kamińskiego. Następnie skrót najważniejszych wiadomości dnia. W Strasburgu zakończył się uroczysty szczyt NATO. Na ulicach stolicy Alzacji doszło do krwawych zamieszek wywołanych przez przeciwników sojuszu. Są ranni, płonie jeden z hoteli w mieście. Korea Północna przekłada wystrzelenie rakiety z powodu złych warunków meteorologicznych. Na Słowacji wybierano w wyborach powszechnych prezydenta. Tu Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. W drugim dniu uroczystego szczytu NATO, mającego uczcić 60. rocznicę powstania paktu, doszło do symbolicznego zbliżenia między jego członkami na kładce przerzuconej przez Ren. Kanclerz Niemiec, pani Angela Merkel oraz szefowie państw i rządów 26 krajów członkowskich, oprócz Silvio Berlusconiego, który rozmawiał jeszcze po stronie niemieckiej przez komórkę, weszli na tę kładkę i w jej środku spotkali się z witającym ich prezydentem Francji, Nicolasem Sarkozym. Potem wszyscy przeszli na stronę francuską. Minutą ciszy uczcili pamięć żołnierzy, którzy zginęli w różnych operacjach wojskowych NATO na całym świecie i udali się do Centrum Kongresowego w Strasburgu na uroczyste posiedzenie. Otwierając to posiedzenie, prezydent Sarkozy powiedział, cytuję: jesteśmy z tej samej rodziny, jesteśmy w tej samej rodzinie, jesteśmy sojusznikami, jesteśmy przyjaciółmi, mamy pewne przekonania, chcemy być czujnymi przyjaciółmi i sojusznikami. Każdy może na Francję liczyć.
Nous sommes de la famille. Nous sommes dans la famille. Nous sommes des alliés. Nous sommes des amis. Nous avons nos convictions. Nous voulons être des alliés et des amis debout. Mais chacun ici peut compter sur la France.
Oczywiście była to aluzja do oficjalnego od dzisiaj ponownego przystąpienia Francji do wojskowych struktur NATO po 43 latach w nich nieobecności Paryża. Podczas zakończonego szczytu rozmawiano głównie o Afganistanie. NATO wyraziło przekonanie, że w Afganistanie zwycięży z talibami na pewno. Poinformowano, że do Afganistanu wysłanych zostanie dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy NATO. 3 tysiące już na zbliżające się tam sierpniowe wybory powszechne. Prezydent Sarkozy i kanclerz Merkel zaapelowali do władz w Kabulu o respektowanie praw kobiet. Przyjęto do grona dwóch nowych członków, Albanię i Chorwację. Także Sojusz Północnoatlantycki liczy sobie obecnie 28 członków. Wybrano też nowego sekretarza generalnego. Został nim premier Danii Anders Fogh Rasmussen. 1 sierpnia przejmie schedę po dotychczasowym szefie NATO Jaapie de Hoop-Scheffersze. Początkowo wyborowi temu sprzeciwiała się Turcja, ale w końcu ustąpiła. Na ulicach Strasburga i jego przedmieść doszło do licznych zamieszek wywołanych przez przeciwnych szczytowi alterglobalistów. Jest wielu rannych. Demonstranci podpalili jeden z hoteli w Strasburgu. W hotelu wybuchł pożar. W płomieniach stanął cały parter. Podpalono też kilka innych budynków, m.in. informację turystyczną. Tu Paryż RFI. Barack Obama składa w niedzielę wizytę w Pradze. Władze stolicy Czech zakazały przeprowadzenia manifestacji przeciwko instalacji amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Czechach. Demonstranci zamierzają jednak, jak dowiedziała się agencja France Press, manifestację tę przeprowadzić. Ma ona zacząć się na placu Wacława o godzinie 15. Demonstranci zamierzają potem przejść pod praski Pałac Kongresowy, gdzie ma się też odbyć posiedzenie na szczycie Unia Europejska, Stany Zjednoczone. Mają w nim wziąć udział m.in. i prezydent Obama, i prezydent Sarkozy. W niedzielę wieczorem Obama ma polecieć do Turcji, a w poniedziałek do Stambułu. W tym ostatnim mieście kilkutysięczna manifestacja przeciwników wizyty Obamy zapowiadana jest z wielkim hukiem. A oto pozostałe doniesienia dnia. Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ryabkow zapowiedział, że rosyjsko-amerykańskie negocjacje w sprawie broni strategicznej zostaną wznowione pod koniec kwietnia. Co najmniej 13 osób poniosło śmierć w amerykańskiej miejscowości Birghamton w stanie Nowy Jork. Uzbrojony szaleniec wtargnął do miejscowego ośrodka dla uchodźców i zaczął strzelać. Na koniec popełnił samobójstwo. Według pierwszych danych to 40-letni Wietnamczyk, a do zamachu niespodziewanie przyznają się afgańscy talibowie. W północno-zachodniej części Pakistanu, w okolicach przygranicznej miejscowości Miranshah, wybuchł pocisk wystrzelony prawdopodobnie z terytorium Afganistanu przez Amerykanów. Co najmniej 8 osób zginęło. Natomiast w innym miejscu tego samego regionu, na posterunku policji, wysadził się w powietrze opasany materiałami wybuchowymi terrorysta. Zginęły 4 osoby, a 19 zostało rannych. I mamy wiadomość z ostatniej chwili. W Islamabadzie doszło do dużego wybuchu. Według pierwszych danych zginęły 24 osoby. Zbyt silne wiatry przeszkodziły Korei Północnej w zapowiadanej próbie wystrzelenia rakiety. Według Phenianu miała ona wynieść w przestrzeń kosmiczną satelitę. Według Tokio na jej pokładzie miał się znajdować ładunek jądrowy. Próbę przełożono na później bez podania dokładnego czasu. Rosja poinformowała, że jej rakiety pozostają w stanie gotowości na wszelki wypadek. To Paryż RFI. Ogromna manifestacja antyrządowa przeszła w sobotę ulicami Rzymu. 5 pochodów liczących po kilkadziesiąt tysięcy demonstrantów przeszło przez miasto i poszło na teren antycznego stadionu Circus Maximus, gdzie odbył się wielki wiec. Demonstrację zorganizowała lewicowa centrala związkowa CGIL z poparciem polityków opozycyjnej partii demokratycznej. Przyjechali na nią sympatycy lewicy z całych Włoch, by dać wyraz swemu niezadowoleniu z polityki rządów Silvio Berlusconiego w obliczu kryzysu. U południowego sąsiada Polski odbywają się wybory powszechne. O fotel prezydenta Słowacji walczą już w drugiej turze urzędujący prezydent Iwan Gaszparowicz, popierany przez dwa najsilniejsze ugrupowania lewicowego rządu premiera Roberta Fico i wiceprzewodnicząca liberalno-prawicowej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej SDKU Iweta Radiczowa. Wyniki tych wyborów będą znane w niedzielę rano. W niedzielnym Grand Prix samochodowej Formuły Pierwszej w Malezji z pole position wystartuje ponownie Brytyjczyk Jenson Button na Mercedesie. Polak Robert Kubica wystartuje z pozycji 6. Był to dziennik Radia France International. Słuchają Państwo o Paryżu, a teraz przegląd paryskich gazet. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor.
Na jubileuszowym szczycie NATO w Strasburgu spotkały się po raz pierwszy oficjalnie pary prezydenckie Michelle i Barack Obama oraz Carla i Nicolas Sarkozy. Poza salonowymi ploteczkami o takim czy innym ubiorze, ale zawsze nienagannym, obu pierwszych dam, francuskie gazety sobotnie skupiają się na nowym aliansie Francji z Ameryką. W Strasburgu Sarkozy i Obama przypieczętowali sojusz, pisze Le Parisien. Ponowne spotkanie ocenia Le Figaro, amerykańsko-francuskie rozmowy na marginesie szczytu w Strasburgu. Europejczycy wobec przywództwa Obamy, niuansuje ten zgodny chórek Le Monde, wskazując, że powrót Francji do NATO nie wyklucza pewnej różnicy stanowisk. Na spotkaniu z 3000 licealistów Barack Obama mówił o współpracy transatlantyckiej i służbie wspólnemu dobru, donosi ze Strasburga Laure Mandeville na łamach Le Figaro. Amerykański prezydent zafundował sobie bliskie spotkanie z Europą. Przez blisko godzinę Obama wychwalał walory przyjaźni Ameryki z Europą wobec tłumu rozentuzjazmowanej francusko-niemieckiej młodzieży. W czasie tego rodzaju podróży ma się wrażenie, że ogląda się świat zza szyby. Cieszę się, że jestem tu z wami, by chwilę podyskutować. Nie trzeba było więcej, by podbić serca młodych ludzi. Spotkanie odbyło się w kompleksie sportowym Renus Arena. Na trybunach zasiadły tłumy dwujęzycznych licealistów ze Strasburga i Heidelbergu. Starsze osoby były w mniejszości. Zmęczenie i przykry katar, które dopadły prezydenta w Europie, pozostały za drzwiami. armii sił dodało mu triumfalne przyjęcie sali. W świetnie napisanym przemówieniu prezydent przypomniał dzieje wspólnej Europy i Ameryki, która w tym dziele pomagała. Przeszłe pokolenia przemogły podziały, biorąc na siebie odpowiedzialność. Teraz nasza kolej, mówił Obama, który wezwał Amerykanów, by nie bali się silnej Europy i Europejczyków, by nie żywili uprzedzeń wobec Stanów Zjednoczonych. Żałuje pan czasem, że został prezydentem? Zapytała go młoda Niemka. Obama przyznał, że trudno mu się pogodzić z brakiem intymności, ale zaraz uderzył w pedagogiczny ton. Liczy się praca dla ogółu. Byłoby tragiczne, gdybyście wy, tak pełni energii i uzdolnieni, zadowolili się bezczynnym patrzeniem na świat. Uczył młodych Europejczyków amerykański prezydent. Jak Europa zareaguje na to nowe przywództwo Ameryki w świecie w osobie Baracka Obamy? Pyta niedzielno poniedziałkowe wydanie Le Monde. Podbił Europę stylem, wyglądem, umiejętnością słuchania i szukaniem konsensusu. W Londynie prezydent największej potęgi światowej mówił ze swymi partnerami jak równy z równym. Kiedy ucichną oklaski i zgasną flesze, nowe stosunki transatlantyckie ocenione zostaną po swych owocach. Amerykański prezydent, młody i ambitny, chce przywrócić swemu krajowi silną pozycję w imię dobrze pojętych narodowych interesów. Interesy Ameryki, jak i jej partnerów z NATO, spotykają się dziś w Afganistanie, w jego walce z talibami i Al-Kaidą. Zaraz na początku szczytu w Strasburgu Obama wezwał pozostałych uczestników spotkania do podzielenia amerykańskiego wysiłku wojennego. Po Londynie i Strasburgu Obama odwiedza w niedzielę Pragę. Zrozumiały gest wobec jej prezydencji w Unii Europejskiej. Pomijając problematyczną kwestię tarczy antyrakietowej, chodzi też o potwierdzenie poparcia Ameryki dla tej części starego kontynentu, zapomnianej poniekąd w poprzedniej podróży Obamy po Europie, jeszcze w okresie jego kampanii prezydenckiej w lipcu 2008 roku. Osobną uwagę poświęca Obama Turcji, w której spędza dwa dni, począwszy od niedzieli wieczór. To dla USA strategiczny partner z całą masą gorących tematów. Iran, Afganistan, Bliski Wschód, bezpieczeństwo energetyczne w Europie. W erze Busha relacje amerykańsko-tureckie uległy napięciu, przypomina Le Monde. Z Europejczykami szarm Obamy zaczął działać, ale pozostają pewne różnice zdań. Angela Merkel ceni sobie dynamizm nowej administracji, lecz odmawia uznania NATO jako organizacji o światowym powołaniu. Po szczycie G20 pani kanclerz uznaje, że czas zakończyć dyskusję i zacząć działać. Europejczycy oczekują, że Amerykanie zajmą konkretną pozycję wobec żydowskiego osadnictwa na terytoriach okupowanych. Innymi słowy, że je potępią. Temat bliskowschodni zajmuje niewiele miejsca w kalendarzu obecnej europejskiej podróży Obamy. Europejczycy są tym lekko zaniepokojeni. Oby tylko entuzjazm żywiony dla nowego prezydenta USA nie zaćmił naszych priorytetów, powiedział Le Monde, anonimowy dyplomata podczas strasburskiego szczytu. Poza dosję bliskowschodnim Europejczycy oczekują więcej wysiłku od Stanów Zjednoczonych w kwestii ocieplenia klimatycznego. Za wcześnie na prognozy, mówi Jean-Dominique Julien z Fundacji Roberta Schumana, polityka amerykańska nie zależy od zmiany jednej osoby. Katolicki dziennik La Croix korzysta z ostatniego weekendu przed Wielkanocą, by przypomnieć Francuzom, co oznacza i czym się charakteryzuje chrześcijańskie Triduum, czyli ostatnie trzy dni z życia Chrystusa. Wielki Czwartek, dzień ostatniej wieczerzy i umywanie stóp apostołom. Wielki Piątek, dzień męki pańskiej i Wielka Sobota, Chrystus złożony do grobu. Od Wielkiego Czwartku, po niedzielę wielkanocną, chrześcijanin wspomina istotę swej wiary, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, pisze Elodie Moreau. Odszyfrowywaniu paschalnych symboli towarzyszy reprodukcja arcydzieła Antonello da Messiny, Chrystus podtrzymywany przez anioła. Przyznamy na marginesie, że to nasze ulubione dzieło mistrza. Na twarzy małego aniołka z wysiłkiem podtrzymującego bezwładne, nieżywe ciało Zbawiciela maluje się zagubienie i cicha rozpacz. Zadanie najwyraźniej przekracza jego siły. Fizyczność śmierci i dosadność jej obrazu przemawiają do widza bólem anielskiego dziecka o smutnych skrzydłach. RFI.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Piotr Rosochowicz.
Pod koniec ubiegłego miesiąca z inicjatywy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji w paryskiej siedzibie Polskiej Akademii Nauk odbyła się prelekcja Krzysztofa Kolmincera, prezesa stowarzyszenia o nazwie Euroconcept. Najważniejszymi celami, do których dąży stowarzyszenie Euroconcept, są m.in. promocja konstruowania nowej Europy w ramach wszystkich społeczeństw Unii Europejskiej, a zwłaszcza Polski. Promocja ciągłego rozszerzania Unii Europejskiej. Promocja Polski jako członka Unii Europejskiej. Promocja ludzkiego wymiaru UE na drodze popierania wielu wspólnych projektów Unii realizowanych w ramach Unii Europejskiej. Promocja i praktyczne wprowadzanie w życie nowych idei europejskich, które stanowią zaczyn do wspólnych projektów i pomagają w rozwijaniu tożsamości europejskiej. O stowarzyszeniu tym rozmawiamy z jego prezesem Krzysztofem Kolmincerem.
Stowarzyszenie powstało w 2002 roku w perspektywie rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowej i Wschodniej, które nastąpiło w 2004 roku.
A teraz jakie stawiacie sobie cele?
Obecnie wydaje mi się, że najważniejszą sprawą dla Europy jest przekonanie obywateli o sensowności tego projektu. Dlatego musimy informować i organizować spotkania, które przypominają obywatelom, czego dokonała Europa od swojego założenia. Mówię o Europie wspólnotowej, co nie jest dobrze znane zarówno młodzieży, jak i osobom, które przeżyły ten okres. I taki był cel dzisiejszej konferencji, żeby podkreślić tą wizję Europy w perspektywie historycznej. Podstawowy cel wynika z spostrzeżenia, że istnieje jednak wiele przesądów i nieporozumień wśród obywateli dotyczących zarówno Europy, jak i tej Europy po rozszerzeniu w 2004 roku. Przykładem jest tutaj syndrom polskiego hydraulika, który odzwierciedla pewną ideę powszechną we Francji, ale te zjawiska występują również w Polsce i w innych krajach. Czyli jak gdyby wynika ze spostrzeżenia, że przesądy, nieznajomość partnera biorą górę nad solidną wiedzą i chęcią budowania wspólnej Europy.
Czy macie jakąś siedzibę, gdzie można się zgłaszać?
Chciałem podkreślić, że jesteśmy grupą niewielką, której celem nie jest o tyle powiększanie szeregów, ale wypracowywanie konceptów, eurokonceptów, które nazywamy eurokonceptami, które staramy się realizować ze współpracy z większymi strukturami, które mają na to środki i które są przekonane co do ich sensowności. W związku z tym większość naszej energii skierowana jest na etap propozycji i na etap przedstawiania tych propozycji, jak również na tą działalność pedagogiczną wśród obywateli. Natomiast jeżeli chodzi o siedzibę, to mamy stronę internetową, na której zamieszczamy informacje o tym, co robimy. Specyfika tego stowarzyszenia polega na tym, że my obserwujemy zjawiska europejskie w kontekście ostatniego rozszerzenia. Nie w kontekście tylko francuskim, polskim, ale w kontekście i w optyce europejskiej. Ale z główną myślą i obserwując procesy zachodzące w Polsce i we Francji.
A co przewidujecie w najbliższym czasie?
Przewidujemy za dużo ciekawych rzeczy, żebyśmy mogli to zrealizować. Ale wydaje mi się, że nastąpił bardzo, ale to bardzo istotny okres dla Polski w Europie, ponieważ mamy serię dat, które są naprawdę fenomenalną możliwością promocji Polski jako państwa europejskiego, ale również naszego wkładu do Europy. Europa za dużo mówi dzisiaj o konfliktach, za mało mówi o tym, co wnosi i każdy z krajów wnosi do wspólnoty. Więc mamy datę 2009 rok, która jest 20-leciem upadku komunizmu i wkładem Solidarności. W związku z tym pragniemy zorganizować wydarzenie, które będzie podkreślało ten wkład w najbliższym czasie, ale również mamy propozycje dla struktur większych, jak uczcić należycie tą datę we Francji. Mamy 5. rocznicę rozszerzenia Unii Europejskiej. Ta rocznica skłania do refleksji nad tym, czy był to sukces, czy porażka, a wydaje mi się, że był to sukces. Mamy rok 2010, który będzie rocznicą chopinowską. Może to jest mniej temat europejski, ale jest trochę, ponieważ Chopin był w zasadzie Europejczykiem, miał ojca Francuza, a matkę Polkę. I w końcu mamy w 2011 roku polską prezydencję w Unii Europejskiej. Jest to fenomenalny moment na wypromowanie polskiej kultury w duchu europejskim. Wydaje mi się, że my nie potrafimy dzisiaj promować Polski w tym sensie, że do tego potrzebne jest zrozumienie partnera, do którego się zwracamy i my takie zrozumienie wydaje nam się posiadamy i dlatego będziemy chcieli proponować, znowu proponować, powtarzać, tłumaczyć, proponować wydarzenia, które będą związane z tą prezydencją.
A co pana osobiście pchnęło do rozpoczęcia tej działalności?
Czuję się, może to zabrzmi dumnie, albo dla niektórych nieprawdziwie, ale czuję się naprawdę Europejczykiem ze względu na to, że pół życia spędziłem w Polsce, pół życia spędziłem we Francji i wydaje mi się, że widzę pewne sprawy w sposób inny niż widzi ktoś, który przeżył większość swojego życia w jednym kraju. Nie wystarczy pojechać na miesiąc do Wiednia, żeby zrozumieć Austriaków. Moja rodzina jest, moja żona jest francuską, w związku z tym mam trochę Europę na co dzień i widzę, jakie to stwarza korzyści, ale i problemy. Mam syna, który chciałbym, żeby zrozumiał, że przynależność do Europy daje mu pewien komfort psychologiczny i nie musiał wybierać między Polską a Francją, co wydaje mi się jest motywacją taką osobistą. A wreszcie fakt, że naprawdę moim marzeniem moim nie teraz, ale już od kiedy byłem studentem w Polsce, było to, żebyśmy się znaleźli w Europie, bo uważałem to jako jak gdyby powrót do normalności. Ja nie wiem, czy wszyscy postrzegamy to w ten sposób, ale dla mnie w perspektywie historycznej osiągnęliśmy coś, czego nigdy w historii Polska nie osiągnęła. Jesteśmy równorzędnym partnerem i możemy być liderem Unii Europejskiej, czyli struktury, która decyduje o losach Europy. To jest coś wielkiego.
Nie wiem, czy pan pamięta, kiedyś wracając, znaczy jeszcze za czasów komuny, wracając z Europy, wracając z różnych krajów, z Francji, z Niemiec, ze Szwecji, pogranicznicy, czy ówcześni wopiści pytali, skąd pan przyjeżdża. Ja sobie wymarzyłem, żeby móc kiedyś odpowiedzieć mu z Europy.
Zupełnie się zgadzam. Wie pan, żeby zrozumieć Europę, trzeba z niej wyjechać. I mam okazję w moim życiu profesjonalnym trochę podróżować. I na przykład w momencie, kiedy znajduję się w Stanach Zjednoczonych albo poza Europą, mam jakąś, nie wiem, czy to jest nostalgia, ale w każdym razie rozumiem dokładnie, kim jesteśmy. Tak samo jak łatwiej spojrzeć na Polskę z zewnątrz niż wewnątrz, może wewnątrz na pewne problemy. I wydaje mi się, że tworzymy jednak pewną całość, która dla innych jest, dla wielu jest modelem, dla wielu jest nadzieją, dla wielu jest złudzeniem. Dla niektórych jest porażką, ale ta Europa ma naprawdę do odegrania rolę w świecie, ponieważ to jest jedyny kontynent, który potrafił stworzyć pokojowe stosunki między krajami skonfliktowanymi na zasadzie partnerstwa i solidarności. To nie jest struktura idealna, to nie jest, raju na ziemi nie będzie, ale w perspektywie historycznej jest to wielkie osiągnięcie.
I jeszcze może na koniec, proszę może podać adres internetowy Eurokonceptu.
Oczywiście jesteśmy zainteresowani włączeniem się do naszej działalności ludzi, którzy mają poczucie potrzeby działania w dziedzinie europejskiej, która naprawdę jest okazją do kreatywności i działania. Więc podam nasz adres internetowy www.aso2so.euroconcept.free.fr.
Była to rozmowa z prezesem Stowarzyszenia Eurokoncept Krzysztofem Kolmincerem.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński. Autor klasycznej monografii o francuskiej muzyce barokowej pisze, że muzyczne walory zakochanego Herkulesa padły ofiarą potwornej maszynerii. Trudno zaiste wyobrazić sobie ludzkie głosy, bodaj najpiękniejsze, zdolne rywalizować z churgotem gigantycznych machin, które zjeżdżały z nieba, skrzypiąc pod ciężarem 150 osób. Przypomniałem sobie te słowa podczas przedstawienia tego utworu na scenie opery holenderskiej w Amsterdamie w znakomitej obsadzie w reżyserii Davida Aldena i pod dyrekcją Ivora Boltona. Pierwszą operę napisaną specjalnie dla Paryża miano wystawić przy okazji zaślubin 22-letniego Ludwika XIV z infantką Marią Teresą Austriacką w nowiutkiej sali teatralnej Sali Maszyn w Tuileriach. W ostateczności nic nie było gotowe na czas, ani sala, którą budowali najświetniejsi mistrzowie włoscy, uwikłani w rywalizację z naczelnym architektem królewskim i w konflikty z francuskimi rzemieślnikami, ani opera, którą komponował najsławniejszy kompozytor operowy tamtych czasów, Francesco Cavalli. Sprowadził go do Paryża kardynał Mazarin, który musiał w końcu asystować przy produkcji jego wcześniejszej opery Xerxes, wystawionej w Paryżu ze wstawkami baletowymi Lulliego. Spektakl trwał 8 godzin i poniósł sromotną klęskę. Herkulesa odegrano 2 lata później, już po śmierci Mazarena, za niesłychaną sumę 80 tysięcy liwrów. Także z baletem Lulliego, gdzie sam król tańczył 4 role, w tym oczywiście finałowe Słońce, a wszystko skończyło się podobną klapą. Zawinił monumentalizm. Ogromna sala na 6 do 8 tysięcy miejsc okazała się nieprzystosowana do takiego przedsięwzięcia. Była bowiem wąska, otwór sceniczny miał 10 metrów, za to bardzo długa 42 metry i bardzo wysoka 16 metrów. A imponująca maszyneria, która miała rzucić świat na kolana, zagłuszyła muzykę. teatr próbowano później wskrzesić, wystawiając to jakąś operę, to balet. 10 lat mieszkała tam komedia francuska. Ostatnie związane z nią wydarzenie miało zaś wymiar symboliczny. Tu właśnie odbył się proces Ludwika XVI i tu skazano go na śmierć. Czego zaś nie dokonała rewolucja, to zrobiła komuna, burząc salę w roku 1871. Sala opery w Amsterdamie powstała 23 lata temu, ma kształt dokładnie odwrotny, rozciąga się wszerznie wzdłuż, dzięki czemu nawet najdalsze miejsca na balkonie nie tracą kontaktu ze sceną. Niemniej scena owa ma zbyt szeroki otwór typu cinemaskop, co nigdy nie jest korzystne. Odmienne przyczyny wywołały zatem podobne skutki. Utwór oparty na muzycznej deklamacji, właściwej operze XVII-wiecznej, a więc wymagający intymnego kontaktu widza z wykonawcami, wykonano w teatrze pomyślanym dla zupełnie innego repertuaru. Nawet tak atletyczny zespół instrumentów dawnych jak Concerto Köln, grając w składzie 40-osobowym, pływał w tej przestrzeni i nigdy nie udało mu się jej wypełnić soczystym dźwiękiem. A śpiewacy, choć mniej upośledzeni niż na Bastylii, również wiele na tym tracili. Fragment prologu z Herkulesa zakochanego Cavallego, zespół pod dyrekcją Ivora Boltona, nagranie z próby generalnej 9 stycznia. Herkules zakochany to zdumiewająca hybryda. Napisało go dwóch kompozytorów, Cavalli i Lully, przy czym w prologu i w finałowym balecie 7 planet ich stronice się przeplatają. Co więcej, po paryskiej klęsce swych dwóch innych oper, Cavalli postanowił sam się zreformować i wstrzyknąć operze weneckiej nieco francuskiej krwi, podpierając się tańcem i maszynami. Wyszło coś, co już nie jest operą Cavallego, a jeszcze nie jest tragedią Lulliego, choć ta ostatnia tu właśnie bierze swój początek. Reżyser amsterdamskiego przedstawienia, Amerykanin David Alden, spróbował wszystko jakoś uporządkować, wychodząc nie z samego dzieła, ale z jego historycznego kontekstu. Jest to zawsze błąd, gdyż na scenie wykładu historycznego przeprowadzić nie sposób. Nie każdy widz czyta komentarz przed wejściem na salę, a do tego powstaje wrażenie, że reżyser chwali się nie swoją sztuką i wyobraźnią, ale książkami, które przeczytał. Do tego jeszcze Olden popadł w typowy wśród postmodernistów prześmiewczy ton, od początku pokazując nam dobitnie, że nie wierzy w tragedię Herkulesa i Dejaniry, że to wszystko na niby. Nawet tego nie przeprowadził jednak konsekwentnie, jest bowiem człowiekiem wrażliwym, gdy zatem Dejanira śpiewa rozdzierający lament w akcie drugim albo płacze wraz z synem Hyllusem w akcie trzecim, postarał im się nie przeszkadzać, łamiąc własną konwencję. Najgorzej ucierpiał na tym bohater tytułowy, którego Olden od pierwszych scen po prostu wyśmiał. Luca Pizzaroni w monologu Herkulesa, otwierającym pierwszy akt tragedii muzycznej Francesco Cavallego, Herkules zakochany. W nagraniu z próby generalnej w Operze Holenderskiej w Amsterdamie 9 stycznia gra Concerto Köln, dyryguje Ivor Bolton. W inscenizacji tej opera zaczyna się w sypialni małżeńskiej Ludwika XIV, który najwyraźniej zawiedziony walorami oblubienicy wyłazi z pościeli i przebiera się za Herkulesa. Wdziewa kunsztownie rzeźbioną muskulaturę z lateksu oraz buty na wysokich koturnach, chwyta maczugę i już po chwili wygląda jak Arnold Schwarzenegger w filmie Conan Barbarzyńca. Nie przestaje przy tym śpiewać powyższego monologu, gdzie teoretycznie bohater skarży się na amora, który wsączył mu w serce miłość do pięknej branki, księżniczki Jole. Jak pamiętamy z tragedii Händla na ten sam temat, Jole kocha z wzajemnością syna Herkulesa, Hyllusa. Za to skłonność do niej mocarnego syna Jowisza Alkmeny budzi dziką zazdrość w sercu jego żony, Dejaniry, która, by go odzyskać, posłuży się tuniką zdradzieckiego centaura Nessusa, niechcący przyprawiając tym Herkulesa o śmierć w męczarniach. Niestety, gdy przychodzi finałowy monolog konającego Herosa, ten został już tak skutecznie obłupiony z wszelkiego tragizmu, że scena ta przechodzi bez wrażenia. Można to przypisać również temperamentowi głównego wykonawcy, świetnego Włocha Luki Pizzaroniego, któremu brak najniższych dźwięków koniecznych do tej roli. Za to ma błyskotliwą wiz komika, której reżyser popuścił cugli. W librecie znajdziemy też typowe dla opery weneckiej postaci komiczne oraz liczne interwencje bogów. Przede wszystkim Junony, która, jak wiadomo, nienawidzi Jowiszowego bękarta, oraz Wenery, która wspiera jego miłosne ambicje. Venus i Grazie z pierwszego aktu Herkulesa zakochanego Cavallego, Wilke te Brumme Strute jako Venus, soliści koncerto Kölner reguje Ivor Bolton. Olden nawet nie próbuje opowiedzieć historii czwórki ludzkich bohaterów, których prześladuje mściwa Junona machną ręką od początku, mnożąc sceniczne atrakcje i dygresje. Ma być śmiesznie. Podczas monologu Hyllusa, który zaraz popełni samobójstwo, skacząc do morza, po scenie pływa tam i sam żaglówką komiczny Paś, a sam skok to raczej akrobatyczny gag niż akt rozpaczy. Po scenie łazi olbrzymie Bobo Herkules, dzieckiem w kolebce duszący dwa węże. Posępne, olśniewające muzycznie sceny grobowe i piekielne z czwartego i piątego aktu zrobione są błyskotliwie, ale w tonie ironicznym, a wstające z mogił trupy pachną piratami z Karaibów i nawet nie próbują straszyć. Ponieważ jednak Olden ma wyobraźnię i znakomitych wykonawców, publiczność się nie nudzi, często się śmieje, a na zakończenie wita całość stojącą owacją. Wśród niekwestionowanych zalet tego przedstawienia koniecznie wymienić należy świetną choreografię Jonathana Lana, który chytrze łączy tradycję barokowych młynków ze współczesnym tańcem ulicznym. Przede wszystkim jednak wspaniałe dekoracje Paula Steinberga i kostiumy Konstancji Hoffmann. Cóż to za rozkosz wejść do teatru i zobaczyć prawdziwe teatralne kostiumy, a nie znów te same szynele z demobilu i ciuchy z albańskiego domu towarowego Anno 1960, które od lat serwują nam w całym repertuarze Anna Wibrock i jej naśladowcy. Czarno-czerwono-srebrna suknia, jaką nosi Deianira w drugiej części opery, na długo zostanie mi w oczach. Concert de guitare przedstawiający Merkurego z baletu Siedmiu Planet, kończącego tragedię Cavallego Herkules zakochany. Muzyka Lulliego. Grał koncerto Köln, dyrygował Ivor Bolton. Pomimo wielu przyjemności, jakie przynosi ten spektakl, trudno ukryć rozżalenie. Tragedia Cavallego pojawia się na scenach wyjątkowo. Od jej wskrzeszenia po trzech stuleciach, dokładnie 30 lat temu w Lyonie, doczekała się trzech innych inscenizacji. Ta jest czwarta. W Utrechcie widziano ją raz króciutko, 10 lat temu. W Amsterdamie w ogóle nigdy. To nie Toska albo Carmen, gdzie ostatecznie można się pobawić wspólnie z publicznością kosztem świetnie znanego utworu. Na to jeszcze za wcześnie. Mając do dyspozycji znakomitą obsadę, Anna Bonitatibus Junona, Weronika Kandrzem i Jole, Anna Maria Panzarella Deianira, w sumie kompania wzorowa, warto się chyba było pokusić o pokazanie tego utworu bardziej na serio, w sposób mu właściwy. Taka kwestia deontologii. fragment z baletu Siedmiu Planet, kończącego Herkulesa, zakochanego Cavallego, z muzyką baletową Lulliego, zespół opery holenderskiej w Amsterdamie, koncerto Köln dyrygował Ivor Bolton, nagranie z próby generalnej 9 stycznia. Do usłyszenia.
RFI.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI. Sylwia Gibbs.
Rzadko się zdarza, by miejscowość turystyczna była zarazem uzdrowiskiem, kąpieliskiem i kurortem górskim. Tym wyjątkiem jest we Francji Evian-les-Bains nad Jeziorem Genewskim. Przyjeżdżali tu już w XVII wieku władcy Sabaudii, a baron de Blonay założył w 1877 roku kasyno. Nie sądzę, by gry hazardowe przyciągały wszystkich kuracjuszy, ale w XIX wieku kasyno, teatr i wielkie luksusowe hotele, palace, należały do obowiązkowego wyposażenia każdego modnego uzdrowiska, obok pijalni wód, parku i term. W Evian-les-Bains spotykała się arystokracja i wielka burżuazja. Przypominają o nich luksusowe rezydencje i prywatne porty barona Rothschilda czy inżyniera Gustawa Eiffla, którego jacht Walkiria można jeszcze zobaczyć na Jeziorze Genewskim. Ale do Evian przyjeżdżali także poeta Mistral, wielki powieściopisarz Marcel Proust, twórcy kina bracia Lumière, w których rezydencji mieści się dziś ratusz. Najwspanialsze hotele, budynki kąpielowe i nawet latarnie morskie cieszą oko secesyjną architekturą. Najsympatyczniejszą cechą tego uzdrowiska jest różnorodność. Spotkały się tu największe alpejskie jezioro Europy, podalpejski masyw górski Chablis i źródła mineralne. Każdy kuracjusz może pływać, chodzić na górskie wycieczki, zimą jeździć na nartach, a latem wylegiwać się na plaży, wyobrażając sobie, że jest nad morzem. Każdy turysta może wypróbować którąś z proponowanych kuracji. Wody ze źródeł w Evian znane są z tego, że leczą schorzenia dróg moczowych, ale są także dobre na linia i forma. Nazwa wody i miejscowości pochodzi prawdopodobnie od słowa eveu, wilgotny w języku starofrancuskim. Przejażdżka statkiem ukaże nam najlepiej uroki jeziora. Celtowie nazywali je dużą wodą, Leman, stąd nazwa Leman używana we Francji. W języku polskim przyjęła się natomiast szwajcarska nazwa Jezioro Genewskie. Niesprawiedliwie, skoro część jeziora należy także do Francji. Przez całe wieki był to węzeł nawigacyjny łączący cztery strony Europy. O jezioro toczyły prawdziwe morskie bitwy Genewa i Sabaudia. Po przyłączeniu Sabaudii do Francji w połowie XIX wieku jeszcze przez 100 lat debatowano, gdzie ma przebiegać granica. Sprawa nabrała tragicznego wydźwięku podczas II wojny światowej, kiedy uciekinierzy z Francji przeprawiali się nocą na drugi brzeg, uciekając przed Niemcami do neutralnej Szwajcarii. Jezioro ma kształt łuku z wydłużonym ogonem, który kończy się w Genewie. Jego powierzchnia ma 500 km kwadratowych. Miejscami nie widać drugiego brzegu, zwłaszcza w najszerszej, środkowej części. Francuskie wybrzeże ma tylko 54 km na 167. W sam raz na jednodniową wycieczkę do średniowiecznego portu Ivoire. Książę sabaudzki Amadeusz V wybudował tu w XIV wieku twierdzę wojskową. Zachowały się mury obronne, barbakany i średniowieczne kamienice oraz baszta odrestaurowana w 1939 roku. Kościół Vivoire ma okrągłą kopułę, tak jak bardzo wiele barokowych kościołów we francuskich Alpach. Jej powierzchnia nie jest jednak złota, lecz srebrzysta, jak ryby z jeziora Leman genewskiego. 14 i 15 sierpnia jezioro jest scenerią bajecznego pokazu ogni sztucznych. Tego się nie da opisać, to trzeba zobaczyć. Wszelkie informacje na temat Evian-les-Bains znajdą Państwo na stronie internetowej eviantourisme.com.
RFI.
I to już wszystko w audycji RFI z Paryża. W imieniu całej ekipy Radio France International żegna się z Państwem serdecznie z nadsekwańskiego domu radia Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.
Transforme la jeune blanche
en une sublime.
orchestre.